Ewangelia Mateusza 24, 6. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie dajcie się zastraszyć. Jest to bardzo ważne słowo na ten czas. Bardzo ważne słowo na ten czas. Bo będziemy słyszeć nieustannie o zamieszkach, o niepokojach. Będziemy słyszeć o wielu sprawach, które się dzieją w świecie. Będą powodować chaos w nas. Kto będzie chciał nad tym wszystkim zapanować poprzez media, w sensie takim, że będzie się tym interesował i nie ma wejrzenia duchowego w te sprawy, będzie w ogromnym niepokoju, wewnętrznym chaosie. Będzie żył w strachu i lęku co do nadchodzących dni. Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że będziecie słyszeć o wojnach, o pogłoskach wojennych. Tam można dodać wiele innych rzeczy. O tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Będziecie widzieć, jak zło narasta. Będziecie słyszeć o tym wszystkim. Nie będziecie się zgadzać z wieloma rzeczami, bo mówicie, tak nie może być, ale będziecie widzieć, że to musi się stać. Ludzie będą bezradni wobec tego, co nadchodzi. Będą w ogromnych lękach i w niepokojach. Bóg powołuje nas w tych dniach do bycia w odpoczynku i pokoju. My nie mamy się bać. Nie mamy się lękać. Jeśli mamy Boga pokoju w naszych sercach. Jeżeli nawet oglądasz wiadomości, słuchasz w radiu albo w internecie, przeglądasz wiadomości i widzisz wiele niepokoi, nie daj się tym zastraszyć. Patrz na to z pozycji znaków, po których rozpoznajesz czasy. Jak daleko jesteśmy do przyjścia Pana? Rozpoznajesz po tym drogi Boga. Ponieważ Bóg panuje nad całą sytuacją, jaka jest w świecie. Jemu nic z rąk nie wypada. Wszystko dzieje się pod Jego nadzorem i dopustem. Lud Boga powinien w tym czasie szczególnie zwrócić uwagę na to, by chodzić w pokoju i w odpoczynku. Ponieważ jedynie ten stan serca umożliwi im przeżycie tego okresu. Kto nie będzie miał pokoju i nie będzie chodził w odpoczynku, zginie. Podam wam na podstawie Starego Testamentu przykład, jak Bogu zależy na tym, żebyśmy przebywali w ziemi obiecanej. Przejdziemy później do Nowego Testamentu, ale chcę wam pokazać, że Bóg, który jest ze swoim ludem, chce i pragnie dla nas odpocznienia i pokoju. Wszystko zależy od ludzi. Czy chcą słuchać słów prawdy? Chcą wierzyć Ewangelii o pokoju? Czy chcą Słowa Bożego? I nie tylko w sensie takim mentalnym albo chęć zdobycia jakiejś wiedzy, ale trzeba zacząć tym żyć. Dlatego każdy dzień będzie miał znaczenie, jak go przeżyjemy. I pod koniec dnia, przed snem, możesz spojrzeć na swój dzień, który przeżyłeś. Zapytać się Pana w duchu, czy szedłem Twoją drogą, czy słuchałem Ciebie, czy było ok. Będziesz wiedział po pokoju i po tym, co Bóg do Ciebie mówi. Uwaga, jeśli byłeś w pokoju. Ponieważ jeśli nie jesteś w pokoju, nie słyszysz Boga. Nie widzisz Go. Jesteś człowiekiem zamieszania. Ale jeżeli będziesz w pokoju, usłyszysz Go z Boga. Bóg nie powołał nas do bycia w niepokoju. Bo Bóg jest Bogiem pokoju. Przeczytam wam z Izajasza, 9 rozdział, 5 werset i dalej. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem. Przedziwny doradca. Bóg mocny. Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Książę Pokoju. W Efezjan, w 2 rozdziale i 14 wersecie jest napisane. On bowiem jest naszym pokojem. Mowa o Chrystusie. Widzimy z kontekstu. Chrystus jest naszym pokojem. Kiedy spojrzymy na Ewangelię Jana w 14 rozdziale i 27 wersecie jest napisane tak. Pokój zostawiam wam, mówi Pan Jezus. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Szesnasty rozdział Ewangelii Jana, 33 werset. To wam powiedziałem, mówi Pan Jezus, abyście pokój we mnie mieli. Bóg mówi do nas, abyśmy mu wierzyli. A to spowoduje pokój w nim, że będziemy mieli. Abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Bóg chce nam dać pokój. Za każdym razem, kiedy Pan Jezus po śmierci spotykał się ze swoimi uczniami, mówi do nich pierwsze słowa. Pokój wam. 20 rozdział, werset 19 i dalej. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, widzicie strach? Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich. Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Bo byli w szoku. Niedobrze słyszeli. Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Potem czytamy, w wersecie 26 tego 20 rozdziału. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Uparcie wchodzi, jak są drzwi zamknięte. On się ciągle zamykają, on ciągle wchodzi. I znowu co? stanął po środku i rzekł: pokój wam. Pan Jezus, Książę Pokoju, gdzie On jest? Podkreślam, gdzie On jest, przynosi pokój. Gdzie jest Chrystus, jest pokój. Jeżeli On będzie w twoim sercu, masz pokój. Na te dni jest to bardzo ważne. Musisz ćwiczyć, że przebywasz w pokoju, w Jego odpoczynku. Ty musisz mieć pewność tego, że jesteś w tym miejscu. Jeśli nie usłuchasz tego wezwania, będziesz miał problemy w niedługim czasie. Musisz pracować nad tą sprawą. To jest bardzo ważne. Zwróćmy uwagę, że cała droga Izraela z Egiptu prowadziła do ziemi obiecanej. Oni mieli być w ziemi obiecanej. To był ich cel podróży. Znaleźć się w miejscu odpoczynku. To, co Izrael robił, jest typem dzisiaj dla nas, podobieństwem. Nasza droga z Bogiem jest do miejsca odpocznienia. My mamy się znaleźć w miejscu pokoju i odpoczynku. Zobaczmy na Księgę Jozuego, pierwszy rozdział, może ja przeczytam od 10 wersetu. Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc: przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi, przygotujcie sobie żywność, gdyż po 3 dniach przeprawicie się przez ten Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan Bóg wasz daje wam w posiadanie. Jest ziemia, którą Bóg daje. I my musimy tą ziemię zająć. Dla nas jako chrześcijan pierwsze miejsce w dzisiejszym czasie, bo odnoszę to też do dzisiejszego czasu przede wszystkim, jest znalezienie pokoju. Przeczytajmy dalej. Jozuego 1:13. Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki dał wam Mojżesz, sługa Pana, gdy rzekł: Pan Bóg wasz strzeże waszego pokoju i oddaje wam tę ziemię. Strzeże waszego pokoju i oddaje wam tę ziemię. Powtórzonego prawa, 5 Mojżeszowa, 12:9. Jeszcze nie przyszliście teraz do miejsca odpoczynku, do własności, którą wam daje Pan Bóg. Jeszcze nie przyszliście do miejsca odpoczynku, do ziemi obiecanej. Izrael miał się tam znaleźć. To był cel ich podróży. Pan Bóg nakazał Izraelowi świętowanie, żeby pamiętali o tym, że przeszli pewną drogę, żeby pamiętali, że weszli do ziemi obiecanej. Tym świętem było święto namiotów. Przypatrzmy się temu. Księga Kapłańska 23, przeczytam od 39 dalej. Tak więc 15 dnia 7 miesiąca, kiedy zbierzecie plony, będziecie obchodzić święto Pana przez 7 dni. Pierwszego dnia jest odpoczynek. 8 dnia także odpoczynek. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez 7 dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez 7 dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach. Werset 43. Aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Pan Bóg powiedział, w 7 miesiącu będziecie przez 7 dni obchodzić do 21 dnia 7 miesiąca. 7 dni 7 miesiąca i wielokrotność liczby 7. To znaczy, jest to dokładna liczba 3 razy 7. 3 siódemki. Doskonały czas, żeby obchodzić święto, żeśmy byli w miejscu kiedyś przygotowania się, by wejść do ziemi. Ale już nie jesteśmy. Dlatego Kościół na wzór tego święta powinien przygotowywać swoje serca na przebywanie w miejscu odpocznienia, w miejscu pokoju, czyli w ziemi obiecanej. I Biblia mówi, że oni się mieli tam radować przez 7 dni. Radujesz się, kiedy masz pokój. Radujesz się, kiedy masz odpoczynek. Bóg chce, żeby Kościół wszedł w takie miejsce, które jest świadomym przebywaniem w ziemi obiecanej. Że wiem, ja byłem w innym miejscu, ale teraz jestem w ziemi obiecanej. Teraz ja jestem tam, żeby doznawać pokoju i odpoczynku w Panu, ponieważ On jest moim pokojem. On mi daje odpoczynek. Okres przejścia do ziemi obiecanej, jak wiemy z historii Izraela, był miejscem wielu zmagań, jakie przechodził Izrael. Wielu nieposłuszeństw, jakie w międzyczasie się działy. I wiemy, że niewielu weszło do ziemi obiecanej. Że właśnie te walki, które oni przechodzili, często nie były to zewnętrzne walki. Były to ich wewnętrzne walki, które spowodowały ostatecznie, że nie weszli do ziemi obiecanej. Ponieważ myśli, które krążyły w ich umysłach, no i w sercach, były niedobre. Oni nie szukali tego, co Bóg mówi, i nie przygotowywali się, by posiąść pokój i odpoczynek. Oni byli zajęci wszystkim, co dotyczyło ich pragnień cielesnych. Dlatego mieli ciągłe niepokoje. I zamiast przebywać w pokoju, uczyć się na pustyni, słuchać Pana, iść tylko za Nim, nie robili tego. I wielu w ogóle nie weszło do ziemi obiecanej. Niemniej Bóg przeznaczył wejście do ziemi obiecanej. Ale to jest dla ludzi, którzy kochają Jego Słowo, którzy kochają Go całym sercem. Przeczytajmy Psalm 119, 165. Obfity pokój mają ci miłujący Twe prawo. Nie spotka ich żadne potknięcie. Jeżeli miłujemy Boga, Bóg nas wprowadza w miejsce odpocznienia. Ci odpadli na pustyni, którzy nie byli Bogu posłuszni, którzy nie mieli wiary. Zobaczmy list do Hebrajczyków w 4 rozdziale, czytam od 1 wersetu. Miejmy się na baczności przez to, aby kiedyś, choć trwa obietnica, by wejść do jego odpoczynku, nie okazało się komuś z was być spóźnionym. Albowiem i nam głoszono dobrą nowinę, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie zostało połączone wiarą z tymi, którzy je usłuchali. Wchodzimy bowiem do odpoczynku, uwierzywszy, jak to powiedział. Toteż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku. Aczkolwiek dzieła stały się od stworzenia świata. Bóg przygotowane wszystko ma już wcześniej. Werset 4. Powiedział bowiem Bóg gdzieś o 7 dniu w ten sposób. I odpoczął Bóg w 7 dniu po wszystkich dziełach swoich. I jeszcze raz tu, nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc pozostaje to, że wchodzą tam niektórzy i że ci, którym wcześniej głoszono dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg ponownie wyznacza pewien dzień dzisiaj, po tak długim czasie mówiąc przez Dawida. Jak to przedtem zostało powiedziane? Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby Bóg po tych dniach o innym dniu. A zatem, werset 9, a zatem pozostaje odpoczynek, inaczej szabatowanie, dla ludu Bożego, czyli jest nadal. Taki bowiem, wszedłszy do jego odpoczynku, sam doszedł do odpoczynku po swych czynach, jak Bóg po swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie upadł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Tu jest mowa o wielu odpoczynkach, jakżeście słyszeli. Jest mowa o odpoczynku, który Bóg miał po stworzeniu świata. 6 dni stwarzał i 7 dnia odpoczął po swoich dziełach. Jest mowa o wejściu do ziemi obiecanej jako o miejscu odpoczynku. Jest mowa też, że my wchodzimy do odpoczynku, kiedy uwierzymy. I jednocześnie ma to dwa znaczenia. Takie, że wchodzimy do odpoczynku, gdy uwierzymy, już mamy odpocznienie. Ale trwa jeszcze możliwość wejścia do odpoczynku, który jest w niebie. A więc jest miejsce jako niebo i miejsce naszego serca. I zaczyna się od serca, że tu masz odpoczynek, kiedy wierzysz Bogu. Jeśli wierzysz Bogu, jak bardzo wierzysz Bogu, jak bardzo ufasz Jemu, wchodzisz w miejsce odpocznienia. Paweł napisał ten list około 30 lat po śmierci Pana Jezusa. Kościół był na samym początku. I on mówi do chrześcijan tamtego czasu, że kto uwierzy, może wejść w miejsce odpocznienia. I mówi w tych dwóch wymiarach. Jedno to w ogóle, żeby dotrwać i wejść do miejsca w niebie, miejsca odpoczynku, wiecznego odpoczynku, ale znaczy to też, że my wchodzimy teraz w miejsce odpoczynku. Dziś, kiedy ty uwierzysz. I teraz pytanie jest, jaką masz wiarę? Jak bardzo zaufasz Bogu? Taki będzie też twój odpoczynek. Miejsce odpocznienia. Dlatego Bóg wzywa, żebyśmy osiągnęli ten odpoczynek, tą ziemię obiecaną. Jak słyszymy, wielu Izraelitów nie weszli do ziemi obiecanej. Jest powiedziane, wskutek nieposłuszeństwa i niewiary. Można nie wejść w to. Dlatego Biblia mówi, bacz, abyś trwał, wiedząc, że ta obietnica cały czas jest. Możesz być w miejscu odpocznienia, jeśli zadbasz o to. Jeżeli trzymasz się Pana Jezusa, wejdziesz do nieba, ale nie przetrwasz czasów końca. A to miejsce jest bardzo ważne, ponieważ dopiero w miejscu odpocznienia otwiera się miejsce sfery duchowej, które jest sekretnym miejscem, tajemniczym miejscem, w znaczeniu nieznanym dla wielu. Wchodzą tam niektórzy, dlatego że oni chcą Boga ponad wszystko. Dlatego jeśli oni wejdą w to miejsce bliskości z Bogiem, prawdziwej bliskości z Bogiem, nie tej podstawowej, wierzę w Pana Jezusa, ale w intymności, wtedy otwiera się sfera duchowa. W tym miejscu, uwaga, odpocznienia, nie w miejscu zamieszania, tym, co się dzieje wokół nas, co dotyczy nie tylko całej ziemi, może Polski, ale dotyczy po prostu mojej rodziny, a może mnie samego. Gdzie moje myśli są? Czym ja żyję? Mam pokój? Mam odpoczynek? Więc gdzie się decyduje to, w jakim miejscu każdy z nas będzie za jakiś czas? Kiedy będzie coraz ciężej, kiedy będzie ucisk, to ma ogromne znaczenie. Zobaczmy teraz przykład, w jaki sposób można otrzymać chwałę dni ostatnich. Jest to przykład starotestamentowy, który nam pokazuje budowę świątyni Salomona, jak również dzień, w którym chwała stąpiła po zakończeniu budowy. Jest to pewien obraz dotyczący każdego z nas. I zobaczmy. Druga Kronik 6:41. Salomon modli się. A teraz powstań, Panie Boże. Wejdź do miejsca Twego odpoczynku. Ty oraz arka Twej mocy. Kapłani Twoi, Panie Boże, niech noszą na sobie zbawienie, a czcicieli Twoi niechaj się radują szczęściem. Teraz, Panie Boże, Ty wejdź. Kiedy? Po tym, jak została ukończona budowa. Nie wcześniej. Arka mocy nie pojawiła się wcześniej. Sprzęty wstawiano na samym końcu. Kiedy ukończono budowę, kiedy cały lud się zgromadził, zaczął się co? Radować wraz z królem. Pieśni uwielbienia, pieśni chwały, skupienie tylko na radości, że On jest z nami. W tym momencie chwała Boża stąpiła. Zobaczmy 5:13 i dalej. Kiedy tak zgodnie jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów, instrumentów muzycznych, przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość. Świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. Tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Zwróćmy uwagę, że świątynia była poświęcona w czasie święta namiotów. Salomon nie prowadził żadnych wojen zewnętrznych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Dawidowi było zabronione budowanie świątyni pańskiej, bo był synem wojny. Salomon, jako jego syn, odziedziczył pokój. Nie prowadził żadnej wojny zewnętrznej. To był okres największej chwały Boga na ziemi w Starym Testamencie. Właśnie w czasie totalnego pokoju, kiedy granice były zabezpieczone Izraela, wrogowie się bali, Izrael zażywał pokoju. Patrz na siebie. Zażywał pokoju. A świat patrzył, jak pokój rządził w Izraelu i podziwiał go. Podziwiał tak bardzo, że pamiętacie, nawet królowa Saby przychodziła, to jest tylko przykład, wielu przychodziło, żeby zobaczyć to królestwo zadziwiające. Podziwiano wspaniałość tego królestwa, bogactwo, pełno złota, srebra na każdym kroku. Podziwiano mądrość przywódcy króla Salomona. Jakie prawo było w tym kraju? Jaki porządek był w tym kraju? Jaka panowała sprawiedliwość? Jaki pokój panował? Radość, wesele. To był najpiękniejszy czas dla Izraela. Tamtejszy świat podziwiał to królestwo. Chcieli przyjechać ci, którzy szukali Boga. Chcieli zobaczyć, co to jest. Jak to jest możliwe, że coś takiego jest? Nie zbudujemy świątyni w miejscu zamieszania wewnętrznego. Nie będziesz przybytkiem Boga takim, jakim Bóg chce mieć. Chwała Boża nie będzie w stanie wstąpić nad siebie, na tron Twego serca. Jeżeli nie poddasz Mu się, by budować, dbając o pokój, o to, by mieć cały czas spokój Chrystusowy, jeżeli nie będziesz dbał o to, przyjdzie czas, że nie zdążysz zbudować świątyni. Dzisiaj musimy budować Jego świątynię. Biblia mówi, że my jesteśmy świątynią Boga. Pamiętajcie, arka Jego mocy, Chrystus musi nas wypełnić. Jeżeli jest przygotowana świątynia, jeżeli jest radość i wesele, że weszliśmy w miejsce przeznaczenia. Uwaga! Stało się. Bóg wstąpił do centrum Izraela, do świątyni. Zamieszkał wśród swego ludu. Słuchajcie, to dotyczy nas. To jest obraz proroczy. Każdy z nas powinien dziś budować każdego dnia świątynię Bożą w odpoczynku, uważając na to, co jest na zewnątrz, by to zamieszanie nie wpływało na Twoją budowę świątyni. Buduj ją tak, ustawiaj sprzęty, rób wszystko zgodnie ze wzorem, jaki masz w niebie, czyli zgodnie z Jego wolą. Dawaj Mu przestrzeń swego serca. Pilnuj, żeby rzeczywiście robić to, co On chce. Jeśli będziesz tego pilnował, nadejdzie dzień, w którym chwała zstąpi i wypełni świątynię. Potężnie wypełni świątynię. Przeczytam teraz wizję Neville'a Johnsona z roku 2010. Jak wiecie, jest to prorok. On już nie żyje, umarł w roku 2019, ale był prorokiem czasów końca. Miał taką wizję. Rozmawiał w niej, w czasie tej wizji, z ludźmi, których tam spotykał w tej wizji. Działo się to w pierwszej części czasu rządów Antychrysta. Widział społeczności chrześcijańskie, kościoły, wspólnoty domowe. Mówi, że też tych Żydów, którzy uciekli z Izraela i byli w różnych miejscach, chrześcijanie im pomagali. Niektóre społeczności były duże, niektóre małe, były po prostu kościołami domowymi, składającymi się z jednej rodziny lub dwóch. I w tej rozmaitości kościoła tamtych dni niektóre z tych kościołów były autentycznymi, on mówi, twierdzami prawdy i światła. I on zauważył, że ci chrześcijanie wszyscy posiadali przezroczystą, niewidzialną dla zwykłych ludzi, przezroczystą kopułę wokół siebie, bańkę ochronną. Żyli w tych bańkach, pod tymi kopułami. Neville zapytał Pana, z czego były te kopuły wykonane? Pan odpowiedział, to jest przykrycie mojej krwi. Neville zaczął się zastanawiać, zaraz, ale to krew jest czerwona, a to widzę, że jest innego koloru, jest jasne, jest światłem. I próbował to pojąć, a Pan ciągnął dalej. Moja krew nie jest już więcej czerwona. Twoje zmartwychwstałe ciało nie będzie już miało krwi, lecz będzie zasilane mocą światła. Moje ciało jest teraz zasilane światłem. Neville przypomniał sobie wtedy wyjście z Egiptu, gdy krew baranka okryła domy Izraelitów. I anioł śmierci nie mógł przebić się przez kopuły krwi na domach Izraelitów. Neville zobaczył też człowieka, który chciał wejść do takiego domu, nad którym była kopuła, ale nie mógł tam się dostać. Nie mógł się wedrzeć w żaden sposób, próbował, ale nie potrafił. Kopuła ochronna działała. Powstaje w mojej głowie obraz Gwiazdy Śmierci, pamiętacie? Z science fiction filmów, która miała kopułę ochronną. Pole siłowe nazywane. Widzicie, że ludzie niewierzący potrafią widzieć coś ze sfery duchowej, ale nie wiedzą, do czego to przypiąć. Neville widział również demony, które nie mogły także przedostać się przez te kopuły. Chciały, ale nie mogły. Nie miały zdolności. Nie potrafiły. W końcu Neville był tak ciekawy, że chciał sam spróbować wejść. Ludzie jacyś nie mogą wejść, demony nie mogą wejść, a czy ja będę potrafił wejść? I on o dziwo powiedział, od razu mogę wejść, bez żadnego problemu. Innymi słowami, chrześcijanin, prawdziwy i prawdziwy chrześcijanin mogą się spotkać. Ale inni mają problem. I demony mają problem. I zapytał się w tym momencie właśnie Pana o fragment Pisma, który mówi o tej rzeczywistości, o tej ochronie ponadnaturalnej, Bożej. W dniach zawieruchy różnego rodzaju, która ma miejsce na świecie. I Pan podał Księgę Wyjścia, noc wyjścia z Egiptu. I drugi fragment, Psalm 91. I ta wizja w roku 2010 skończyła się. Niemniej, po niedługim czasie, ponownie zaczęła być kontynuowana ta wizja. Wróciła i rozwinęła się jeszcze dalej. I Neville zobaczył pojedynczych ludzi pod kopułą. Wyglądali oni w ten sposób, że ci pojedynczy ludzie mieli tą kopułę i ona sięgała około 1 metr przed nimi. Czyli byli w takiej bańce o średnicy powiedzmy 1 metra. I zauważył, że jeden człowiek stracił tą kopułę. Gwałtownie zniknęła, rozprysła się. I Neville wiedział, że ten człowiek znajduje się teraz w wielkim niebezpieczeństwie, gdy utracił tą kopułę. I widział też wielu takich ludzi, którzy tracili tą kopułę. Niektórym kopuła powracała. Ale niektórzy tracili tą ochronę na długi czas. Neville się zapytał Pana, co to znaczy. A Pan odrzekł. Ochrona tych ludzi rozpadła się, ponieważ oni utracili pokój swój. Powiedz moim ludziom, że nie przeżyją czasu końca, jeśli nie będą chodzić pod ochroną mojego pokoju i odpoczynku. Ziemią obiecaną jest Twoja ziemia Goszen. To powiedział Pan. Wiemy o ziemi Goszen, że w tej ziemi mieszkali Izraelici. Właśnie w ziemi Goszen im była dana ta ziemia. I wiemy, kiedy plagi przychodziły na Egipt, który jest typem dzisiejszego świata, tylko tam, gdzie mieszkał lud Boga, czyli ziemia Goszen, była pod ochroną. Księga Wyjścia, 8 rozdział, werset 22. W innych Bibliach werset 18. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much i nie mają pluskw, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju. I werset 19 albo 23. I uczynię przedział między ludem moim a ludem Twoim, czyli Egipcjanami. W tych dniach, które nadchodzą, nasza ziemia obiecana to ziemia Goszen. Miejsce odpoczynku i ochrony. Jeśli zadbamy, żeby być w tym miejscu właściwym, żeby chwała Boża mogła nas wypełnić i manifestować się wokół nas. Pamiętajcie, plagi nie dotykały ziemi Goszen. Wierzycie w to, że w tych dniach też tak może być? Wierzycie, że Bóg jest waszą ochroną? Jeżeli tak, zróbmy swoją część. Wykonajmy to, co do nas należy, aby Bóg mógł dokonać to, co On chce uczynić względem nas. Nie bądźmy jak lud uparty na pustyni, który wie swoje, który ma właściwą teologię oczywiście i przy tym trwa w dumie, a przez to traci życie. Trzeba pokornych serc. Trzeba serc szukających Boga, żeby chwała mogła wypełnić nas, abyśmy mogli przebywać w tych dniach w ziemi Goszen. Osobiście uważam, że nie tylko ziemią Goszen jest ta nasza ochrona indywidualna, czy zbiorowa może być, ale wierzę też, że to będą w tych dniach określone miejsca na ziemi, które Bóg wyznaczy jako miejsca ochrony. Będą ziemią Goszen. A więc bardzo ważnym jest dzisiaj, by się nauczyć wchodzić do ziemi Goszen i w niej przebywać. Dziś musimy tak żyć. I to się dzieje w pokoju. I uwaga, kiedy skończyliśmy nasze wysiłki, naszą pracę, nasze chodzenie z Bogiem, nasze działactwo dla Pana, w którym Pana nie ma. My musimy zakończyć nasze sposoby działania. My musimy wejść na komunikację z Nim. Absolutnie tylko z Nim. Nie robić nic poza tym, co On nam mówi. Pamiętacie ten werset z Hebrajczyków, który cytowałem? 4 rozdział, jeszcze raz powtórzę. Werset 9. Taki bowiem, chodzi o człowieka, wszedłszy do jego odpoczynku, sam doszedł do odpoczynku. Albo inaczej, odpoczął po swych czynach. Gdy wchodzisz w odpocznienie Pana, nie próbujesz już swojego działactwa chrześcijańskiego wprowadzać w czyn. Nie forsujesz rzeczy, bo uważasz, że to jest wolą Pana. Raczej w odpocznieniu uzyskujesz objawienia i prowadzenie Boga. On cię uczy swoich dróg. Nie jesteś osobą religijną, która coś wie, ale nie wie zbyt wiele. Poddaje się po prostu Bogu, zgodnie z tym, co On mówi, co Duch Święty cię nauczył, ponieważ to On może cię jedynie nauczyć. On jest nauczycielem. Nie polegaj, mówi 3 rozdział Przysłów, na swoim rozumie, ale z całego serca Bogu zaufaj. A więc absolutnie bądź poddany Bogu. Nie szukaj swych dróg. Kościół musi chodzić świadomie w tym święcie namiotów. Musi chodzić świadomie w tym głębokim wewnętrznym pokoju. To jest możliwe, kiedy wewnętrzne wojny, które są w nas, niepokoje, ustaną. Kiedy zaprzestaniemy szarpać się ze sprawami życia, z tym, co nas otacza, z naszą rodziną, z naszą pracą, z tym, że mamy pieniądze albo ich nie mamy i tak dalej, i tak dalej. Szarpać się, co to będzie za 10 lat, ja widzę, co się dzieje na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te niepokoje, to zamieszanie całe, ten chaos, który ma na ciebie wpływ, musi być na zewnątrz, nie w tobie. Musisz mieć kompletną ciszę, żeby Bóg mógł cię budować, by zamieszkać na tronie Twojego serca. Musisz wygrać te wewnętrzne wojny, tą cielesność przemoc. Stąd się biorą te myśli, te chaosy. Po prostu brak ufności Bogu, który panuje ze sfery niewidzialnej, ze sfery królestwa, nad wydarzeniami tu, dziejącymi się na ziemi, w sferze naturalnej. To Bóg ma kontrolę nad wszystkim, nad życiem każdego człowieka. Obojętnie, co słyszycie, obojętnie, jak bardzo ludzie bluźnią Bogu, jak bardzo w grzechu są i wykrzykują, ciągle słyszymy pełno głosów wokół nas. Ty dbaj o pokój, wiedząc, kim jest Twój Bóg. Musisz wiedzieć. Wygraj te wewnętrzne wojny. Ucisz tą cielesność. Nie będę tu przytaczał uczynków cielesności. Sami znajdziecie w Galacjach, w 5 rozdziale. A możecie zobaczyć, czym są uczynki ducha. Kiedy jesteś w duchu, masz pokój, masz radość, masz odpocznienie. To nie są uczynki wymuszone, bo ja coś przeczytałem w piśmie, bo w jakiejś teologii słyszałem. Nie, ja idę za Bogiem, ja idę za Nim. I to spokojnie. Unikam wszelkiego stresu. Unikam wszelkiego zamieszania, by nie wpłynęło na mój stan serca. Unikam wszelkiego lęku, obaw, niepokojów, różnych dążeń i pragnień cielesnych. Unikam tego. Pilnuję serca. W ten sposób, jeżeli będziesz pilnował, uwaga, co się dzieje, wygrywasz wewnętrzne bitwy. Uwaga! Ten, kto wygrywa, jest zwycięzcą. Ci dziedziczą wszystko. Musisz wygrać wewnętrzne bitwy, zanim zaczniesz budować w pokoju, jak Salomon, świątynię Boga. Aby On w którymś momencie, kiedy będzie już odpowiednio zbudowana, mógł wypełnić ją chwałą. A więc, tak jak czytaliśmy w Hebrajczykach 4:9, jeżeli wchodzisz do odpoczynku, odpoczywasz po swoich czynach. Już są Boże czyny. Chrystus ciebie zajmuje od wewnątrz poprzez duszę na zewnątrz. Cały żyjesz Bogiem. Czy Chrystus ma w sobie lęk, czy raczej pokój? On jest księciem pokoju. Więc nie ma znaczenia, co jest wokół ciebie. Znaczenie ma, czy Chrystus jest w tobie. Jeżeli je będzie w tobie, będziesz miał pokój. Będziesz miał pokój. Diabeł na pewno będzie wpychać was w pozornie dobre aktywności. Pozornie dobre aktywności. Chodzi o to, żeby was zająć bezproduktywnymi czynami, nie mającymi wartości. Diabeł liczy na to, że wy nie widzicie duchowo, co Bóg chce, abyście robili. On na to liczy. Jego planem jest zająć wasz czas. Zjeść go. Dużo działania, nazywamy działactwem chrześcijańskim, prowadzi często do braku owoców. Nie marnujmy czasu. Jesteś w prawdziwym odpocznieniu, gdy masz pokój. Gdy masz pokój. Jezus, Książę Pokoju, Bóg, zawarł z nami przymierze pokoju. Rzymian 5:1 mówi, że dostąpiliśmy pokoju z Bogiem. A więc słuchajcie, my mamy pokój. A teraz Duch Pokoju chce, żebyśmy Mu dali przestrzeń. Dajcie Mu świadomie, podkreślam, świadomie każdego dnia przystęp, żeby was budował, żeby was prowadził. I nie pozwólcie na bezpłodne czyny. Nie pozwólcie na działania, które nie są od Niego. Starajcie się całkowicie poddać Bogu, wykonując tylko to, co On chce. Jeżeli szatan nie będzie potrafił pozbawić cię pokoju i odpoczynku, nie może nic uczynić w twoim życiu. Nie ma dostępu. Bańka jest nad wami. Ale jeżeli utracisz pokój, będziesz w takim zabieganiu nieustannym. Jak wielu chrześcijan żyje, bo chcą mieć dwie rzeczy. Boga i świat. A Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że nie możecie służyć Bogu i światu. Jest albo, albo. Największe przykazanie mówi, będziesz miłował Boga. Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. Zobaczcie. Bóg numer jeden. Drugie, inni. Trzecie, ty. Właśnie ten pokój, odpoczynek, o którym mówimy dzisiaj, jest to, uwaga, znak i świadectwo Kościoła, które będzie na całym świecie widziane. Ludzie będą w szoku, że jest grupa ludzi, która ma całkowity, zupełny pokój, niczym się nie przejmuje. Mimo, że wszystko na zewnątrz wygląda totalnie inaczej. Żyje w pokoju. Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, stworzył go w 6 dni. 7 dzień odpoczął. Trwa 6 tysiąclecie. Niedługo będzie odpoczynek. Przy końcu tych dni ma nastąpić to, czego Bóg zawsze oczekiwał i pragnął. Powstanie grupa ludzi, na którą pracował przez tyle tysiącleci. Grupa ludzi, którzy będą w miejscu takiej bliskości z Bogiem, że wejdą w odpocznienie, będąc jeszcze na ziemi. To jest wyjątkowa generacja tych lat, tych dni. Ponieważ wiemy, że chrześcijanie już chodzą do odpocznienia, ale są różne stopnie. Podstawowy, jakiś większy, jeszcze większy, największy. Mało uzyskuje chrześcijan bliskość z Panem taką, żeby w takim pokoju odpoczynku chodzić, jaki Bóg zamierzył na te dni. Ale to jest teraz konieczne, jeżeli chcemy przeżyć. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na fakt, że Pismo Święte mówi, że ci, którzy uwierzyli, mają życie wieczne i ze śmierci przeszli do życia. Patrzcie, ze śmierci przeszli do życia. Ja przeczytam Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, słuchający mego słowa i wierzący temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł w życie. ze śmierci przeszedł w życie. Każdy wierzący, nowonarodzony, przeszedł w życie. Masz życie wieczne. Ale wiecie co? Są poziomy chodzenia w tym życiu. Są poziomy. Może nastąpić u niektórych tak, że śmierć zniknie już za życia, zanim umrą cieleśnie. Przeszli ze śmierci do życia. Zobaczmy 1 Jana 3,14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Bo miłujemy braci. Działanie Ducha Świętego. Potężny sposób. To jest dowód. Inny fragment. Rzymian, 6 rozdział, werset 13. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości, grzechowi, ale oddajcie się Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia. Wszyscy wierzący przeszli do życia, ale tak jak powiedziałem, są stopnie wiary, są stopnie odpoczynku, są stopnie życia, w którym możesz chodzić. Zaproś Boga na tron twojego serca. Doświadcz tajemnic skrytych, które niewielu osiąga. Jan jest tym, który nie zaznał śmierci według Pisma. Jako jedyny apostoł nie ma o nim wzmianki, że gdzieś zginął, że umarł. Ani jednej wzmianki. I prorocy, którzy z nim się spotykali, czy w niebie, czy w innych miejscach, wiedzą, że on nie umarł. Mamy na to dowód Pisma? Mamy. Zobaczmy. Ewangelia Jana. Dwudziesty pierwszy werset. I dalej. Piotr ujrzał Jana. Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. Lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Uczniowie zaczęli interpretować, on nie umrze. A Jan, który jeszcze żyje i pisze Ewangelię, pisze dosłownie, co Jezus powiedział. Koryguje. Nie idźcie za daleko. Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Inny fragment pisma zastanawiający. Mateusza, 16 rozdział, werset 28. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zasmakują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Nie zasmakują śmierci. I można to rozumieć na dwa sposoby. Ja przez długi czas widziałem tą jedną stronę, ale widzę, że jest druga. Pierwsza strona, że nie zasmakują śmierci. Zwróćcie uwagę, co jeszcze czytaliśmy wcześniej. Ci, którzy wierzą, mają życie wieczne i przeszli już ze śmierci do życia. Tutaj jest mowa również, czytamy od wersetu 24 tego 16 rozdziału, o pójściu za Jezusem. I w wersecie 25 jest powiedziane tak, bo kto chce zachować swoje życie albo duszę, straci ją, a kto straci swą duszę z mego powodu, znajdzie ją. Czyli kto umrze, żyć będzie. I zaraz potem jest powiedziane, że niektórzy spośród was, co tutaj stoją, nie zaznają śmierci. A w innych fragmentach Pisma Biblia jasno mówi, Jezus mówi, Królestwo Boże już przyszło. Kiedy ja palcem Bożym wyrzucam demony, widać, że już jest. W innym miejscu bardzo wyraźnie mówi, że Królestwo nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Ono jest wśród was i was. W Łukasza w 17 rozdziale. A więc Królestwo Boże już jest. Dlatego można na to spojrzeć tak, że kto uwierzy spośród tych ludzi, którzy tu stoją, ujrzą przychodzące Królestwo, że to jest Królestwo, które już jest. To jest jedno zrozumienie, ale zauważyłem, że jest drugie dno. Że jeżeli dojdziesz do miejsca objawienia, miłości Boga, bliskości z Bogiem, będziesz dbał o tą bliskość, dojdziesz do miejsca, że nie umrzesz. Twoje ciało zostanie przemienione w taki sposób, że życie przejmie śmierć. Jeżeli będziesz totalnie wypełniony Chrystusem, uwaga, który jest życiem, co jeszcze pozostaje? Niektórzy z was, którzy tu stoją, nie umrą, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Czyli te słowa mogą się spełnić też w drugim przypadku, właśnie tym, co teraz powiedzieliśmy. Ten zwrot, Syn Boży przychodzący w Królestwie swoim, używany jest często, kiedy Pan ma przyjść na końcu. Inne miejsce, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, gdzie jest mowa o pochwyceniu Kościoła, jest napisane tak, w wersecie 15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy posnęli. My żywi, pozostawieni na przyjście Pana. O kim myślał Paweł? O sobie? O niektórych spośród tych, którzy żyją obecnie w Kościele? Są dwie możliwości. Ja myślę, że o jednym i o drugim mógł myśleć. O tych, których dotyczy koniec czasów jak nas i o tych, którzy żyli w pierwszym Kościele. Na przykład Jan. Jan zwracał uwagę na miłość Boga jak żaden inny apostoł. On wiedział, że Bóg jest miłością. On był tym umiłowanym Pana Jezusa. Tym, który spoczywał na Jego piersiach. Jest tajemnica, kiedy kochamy Pana. Coś się dzieje z nami. Jesteśmy przemieniani na Jego obraz. Słuchajcie, to są niesamowite dni, niesamowite czasy. Pomnażajmy pokój Boży. Pomnażajmy pokój Boży. Zobaczcie, jak ważny był pokój, z którym łączony jest odpoczynek. Prawie każdy z listów zaczyna się w ten sposób. Łaska wam i pokój od Boga. Rzymian 1,6, Galacjan 1,3, Efezjan 1,2, Filipian 1:2, Kolosan 1:2, 1 Tesaloniczan 1:1, 2 Tesaloniczan 1:2, Tytusa 1:4, Filemona 3 werset, 1 Piotra 1:2, 2 Piotra 1:2, Apokalipsa 1:4. Łaska wam i pokój. Wszędzie łaska wam i pokój. My mamy jako lud Boga przebywać w pokoju. Słuchajcie, powołani do pokoju to są dobre gleby. I ciągle jest wezwanie w każdym z listów, jak widzicie, często na końcu. Tego jest mnóstwo. Łaska wam i pokój. Nie pozwólmy, żeby nami ogarniał niepokój tego, co jest wokół nas. My jesteśmy powołani do pokoju. I Jezus chce, aby ten pokój i łaska były pomnażane w nas. Znacie ten fragment, ale przeczytam jeszcze raz. 2 Piotra 1:2. Łaska wam i pokój niech będą pomnożone. Piotr w swoim liście, pierwszym jak i drugim, mówi, że chce, aby te rzeczy były pomnażane, a w liście drugim idzie dalej. I mówi, łaska wam i pokój niech będą pomnożone, jak w poznaniu Boga i Jezusa, Pana naszego. Pozwól mu budować świątynię. Pozwól mu budować świątynię. Pamiętajcie, to się dzieje w odpocznieniu, w pokoju. Nie pozwól sobie na niepokoje. W poznaniu Boga i Jezusa, Pana naszego, będzie pomnożona łaska i pokój. To jest bardzo ważne. Poznanie. Zobaczmy, Rzymian 8:6. Zamysł bowiem ciała prowadzi do śmierci. Zamysł zaś ducha jest życiem i pokojem. Myśl duchem. Będziesz miał pokój. Będziesz miał życie. Dąż do miejsca takiego, aby osiągnąć to, co Bóg przygotował na te dni. Całkowitą manifestację swej obecności w ciele Jezusa Chrystusa. Tego jeszcze nie było. To ma być w tych dniach wylane na Jego ciało. Musisz być przygotowany. Rzymian 14:17. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Nie zajmujmy się tym, co zewnętrzne. Zajmujmy się tym, co wewnętrzne. Uciszmy się. Wyciszmy się. Tam jest ocalenie. W Duchu Świętym, czyli w bliskości z Bogiem, otrzymujesz miłość, wypełnienie, radość, pokój. Nie zajmuj się tym, co cielesne. To ci nie da żyć w tych dniach. Dzisiaj jedynie bliskość z Bogiem. Manifestacja Jego znaków i cudów, rozmnażania chlebów, ryb, czegokolwiek. To wszystko nadchodzi. Ale to z bliskości z Bogiem się wszystko zacznie dziać. Zobaczmy Izajasza 30 rozdział, werset 15. Albowiem tak mówi Pan Bóg Święty Izraela, w nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie. W ciszy i ufności leży wasza moc. Nie zajmuj się światem, zajmuj się bliskością z Bogiem. Nawróć się, nie myśl o tych rzeczach, myśl o rzeczach Boga. Zwracaj uwagę na to, co jest w niebie. Dziś nie ma czasu na inne życie, na jakieś próby, ja wiem, swoje i tak dalej, postawy chrześcijańskie. Co nam będziesz tutaj mówił? Nawróć się, żebyś tylko miał pokój, który Bóg ci daje. Tam jest ocalenie w tym. Tam jest zbawienie. Ten wyraz znaczy też zbawienie. W ciszy, w zaufaniu do Boga. W tym, co On będzie cię pouczał. Leży wasza moc. Pierwszy Koryntian 7,15. Tutaj jest mowa o małżeństwach i akurat o rozejściu się dwóch osób. I w pewnym miejscu jest napisane w tym wersecie. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. Nie do innego życia. Do życia w pokoju. Następny fragment. 1 Koryntian 14,33. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Bóg nie jest Bogiem zamieszania. On nie jest w miejscach, gdzie jest zamieszanie. Pilnuj swego serca. Gdzie jest pokój, tam On jest. Bo to jest Bóg pokoju. Testuj się. Co się z tobą dzieje? W jakim stanie jesteś? W zamieszaniu? To nie jest Bóg twój. Bóg chce dla ciebie pokoju, nie zamieszania. Wyjdź ze sfery zamieszania. 2 Koryntian 13, werset 11. Zresztą, bracia, radujcie się, wydoskonalajcie się, zachęcajcie się, jednomyślcie, pokój zachowujcie. I Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Wskazówka, jak mamy żyć. Zachowywać pokój. Nie pozwolić, żeby utracić pokój. A Bóg pokoju będzie z nami. Zobaczcie, w tej wizji Neville'a Johnsona, ci ludzie, ci wierzący, gdy stracili pokój, ochrona znikła. Byli wystawieni na ataki. Bądźmy świadomi tego. Filipian, 4 rozdział, werset 6 zacznę. O nic się nie troszczcie, ale we wszystkim wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, górujący nad każdą myślą, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Werset 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. I teraz? A Bóg pokoju będzie z wami. Widzicie, troski, różnego rodzaju niepokoje, wszystko to wpływa na zamieszanie. To nie jest Bóg. Tu jest powiedziane, zostaw to wszystko, o nic się nie martw. Widzieliście to? O nic się nie martw. Powiedz Bogu, o co chodzi i zostaw. Będziesz miał pokój. Będziesz miał pokój. Tak mamy żyć w tych dniach. I druga rzecz, patrzcie, jak żyją ludzie Boga. Naśladujcie ich, a Bóg pokoju będzie z wami. A więc jesteśmy w czasie, w którym powinniśmy maksymalnie przyłożyć się, aby chodzić jak należy w Chrystusie. Abyśmy byli taką świątynią, jaką On chciałby mieć, którą chciałby wypełnić, bo On chce nas wypełnić. Manifestacja mocy Boga cały czas czeka na nas. Na nas. Na to pokolenie dni końca, które stanie się Kościołem, świątynią, które są poddane Bogu, które są tak zbudowane, jak On chce, które są Jego odbiciem. Słuchajcie, nadchodzi manifestacja Bożej chwały na ten świat, jak nigdy nie było. Ci, którzy żyją gdzieś, tak jak Jan, który żyje i nie umarł, zgodnie z tymi słowami, jak Pan Jezus powiedział, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie umrą. Jest wielu świętych po całym świecie i to wiedzą prorocy dzisiejszych dni, że tak jest. Słuchajcie, my połączymy się z tą armią niebiańską. Będziemy razem służyć w tych dniach Bogu i będziemy przyprowadzać ludzi, którzy jeszcze potrzebują zbawienia, nie bojąc się nikogo ani niczego. Ty jesteś przeznaczony do zwycięstwa i to, bo nie będzie targać żaden niepokój, żaden lęk, żadne zamieszanie, bo ty już żyjesz. Jeżeli dojdziemy do miejsca takiego, że życie pokona śmierć w nas samych, słuchajcie, też nie umrzemy. Uwaga, wszystko idzie bardzo szybko do przodu. Generacja dni końca. Bóg czekał 6000 lat na ten czas, kiedy powstanie grupa ludzi, która stała się świątyniami Boga, tak jak On chciał. Nowonarodzeni, obywatele nieba, którzy są blisko z Bogiem, których Bóg może używać. I Bóg chce wypełnić nas, byśmy w tych mocach przyszłego wieku chodzili, w otwartych przestrzeniach duchowych, w dwóch poziomach poruszając się, widząc ten świat, a jednocześnie świat ducha, posiadając ciała nieśmiertelne. Jan, jak wiemy z historii, próbowano go zabić w różny sposób. Próbowano pociąć gardło, próbowano przebić jego pierś, próbowano gotować go na wrzącym oleju. Nie udało się. Nie mogli go zabić. W końcu powiedzieli, to idź na wyspę Patmos. Nie należysz do naszego społeczeństwa. Jesteś inny. Słuchajcie, to wszystko jest przed nami. Science fiction dla wielu. Niech Bóg nas uświęca na ten czas dni końca. Żyjmy każdym dniem w odpoczynku, w pokoju Bożym. Budujmy świątynię Boga, nie pozwalając na jakiekolwiek zamieszanie. Żyj Bogiem, a Bóg wypełni cię. Bóg chce zamanifestować się w twym życiu. Przyjmij to. Amen.